107 Kulturalne Lubuskie. I zapraszam Państwa na nasz magazyn kulturalny. Będziemy mówić przez najbliższą godzinę o kulturze w regionie. Marcin Kosiński za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa w dzisiejszej audycji, między innymi o wyjątkowych w tym roku obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w obu lubuskich instytucjonalnych teatrach, o przerwanych przygotowaniach do wystawienia sztuki Ożenek Gogola w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Wspomnimy mającego związki z Gorzowem Wielkopolskim wybitnego plastyka Romualda Kuterę. Powiemy również o e-ofercie biblioteki imienia Norwida w Zielonej Górze. Muzycznie Mirosław Czyżykiewicz będzie nam przede wszystkim towarzyszyć, ale na początek Lora Szafran i Mieczysław Szcześniak. Wczoraj był obchodzony Międzynarodowy Dzień Teatru, z oczywistych przyczyn wyjątkowo w tym roku smutny. Zwykle ten dzień był obchodzony w teatrach przy udziale publiczności. Odbywały się spotkania, prezentacje, można było zajrzeć również za teatralne kulisy. Z reguły przed każdym wieczornym przedstawieniem było odczytywane orędzie autorstwa wielkich postaci teatru, takich m.in. jak Peter Brook, Judy Dench, Dario Fo czy inni wybitni reżyserzy, aktorzy, autorzy teatralni. W tym roku z oczywistych przyczyn tego zabrakło. Teatry próbują przenieść te obchody w przestrzeń wirtualną. Co prawda, teatr na przykład imienia Osterwy w Gorzowie opublikował z tej okazji na swoich stronach internetowych orędzie czytane przez aktorów oraz zarejestrowaną kolację na cztery ręce bara. Chodzi oczywiście o przedstawienie teatralne. To wszystko jednak, proszę mi wybaczyć kolokwializm, jest tak jak lizanie loda przez szybę. Pragnąc jednak zachować choćby pozory normalności, zaprezentuję Państwu teraz materiał z próby Ożenku Mikołaja Gogola, sztuki, której próby zostały w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze zawieszone wraz z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Spróbujmy więc choćby w ten sposób uczcić wczorajsze święto wysłuchaniem fragmentów próby, no i rozmowy z reżyserem oczywiście, reżyserem przedstawienia Robertem Czechowskim.
Na ile ten tekst XIX-wieczny może zainteresować współczesnego widza, który ma przed sobą kompletnie inne realia niż Rosjanin pierwszej połowy XIX wieku?
Myślę, że to bardzo ciekawe i zasadnicze pytanie, które sobie zadałem, kiedy czytałem ponownie Ożenek, przymierzając się do jego realizacji. Są takie teksty w historii dramaturgii europejskiej i światowej, które są na tyle uniwersalne, że niemal zawsze mówią o świecie, który współcześnie widza czy twórców otacza. I ten tekst Gogola jest taką legendarną, gorzką komedią, która właśnie należy do tego grona. I kiedy sobie czytałem różne interpretacje tego tekstu, kiedy oglądałem różne inscenizacje, doszedłem do wniosku, że one były realizowane na miarę potrzeb tamtego czasu i każdy czas ma nieco inne potrzeby. Natomiast właśnie zadawałem sobie pytanie cały czas, o czym oni to robili, o czym Gogol to napisał, a o czym my możemy powiedzieć dzisiaj.
I kiedy tak człowiek zacznie w samotności rozmyślać, to w końcu rzeczywiście dochodzi do przekonania, że w końcu tak, to rzeczywiście trzeba się ożenić, no bo i co, no dzień za dniem przychodzi, aż wszystko się przykrzy, aż złość taka człowieka bierze, teraz znowu termin przegapiłem, aż swatka już trzeci miesiąc przychodzi.
Stara przyszła!
Wow! To dawaj ją tutaj, dawaj, to nie takie to proste wszystko, no nie takie to trudna rzecz, trudna
Fiokła
rzecz!
Fiokła Iwanowna!
A, witaj Fiokła, witaj, no, siadaj, siadaj, no, jak tam, mów, jak jej było, jak...
Agafia Tichonowna!
Agafia Tichonowna, tak, no to pewnie jakaś 40-letnia dziewoja, co?
A już co to nie! Jak się pan z nią ożeni, to codziennie chwalić i dziękować będzie.
Aż ty łżesz, Fiokła.
O nie, za stara jestem, dobrodzieju, żeby łgać. Pies, łże.
Szczególnie te zmiany obyczajowe, współczesne, to znaczy podważanie wartości, zmiany, rewolucje, ewolucje w hierarchii wartości, w obrazie i schemacie dotychczas obowiązującym są tak mocne, tak jaskrawe, ja ich nie oceniam, tylko zauważam, one walcem przetaczają się przez świat. I ta sztuka w moim rozumieniu pozwala pochylić się nad tymi zmianami. To znaczy, tu jest szansa na taki fokus, na problem pod tytułem czym dzisiaj w Europie, bo to nas szczególnie interesuje, jest na przykład problem rodziny.
Ty taka owoka! Powiedz! Po jakiego diabła
mnie ożeniłaś!
A co w tym złego? Przykazanie spełniłeś!
Przykazanie? Żona! Myślałby kto! Nie mogłem się bez niej obejść!
Sam nudziłeś! Ożeń mnie, babciu! Ożeń!
Jak ty, stara klepo!
A tutaj co robisz? Co? Czyli pod kolesem chcę?
A już bym miał nie chcieć! Bóg mu szczęście zsyła!
Nie, doprawdy?
Doprawdy!
A to łatwo.
Co oznacza ożenek czy za mąż pójście, czyli łączenie się w pary, dopełnianie się, szukanie drugiej połówki? Dzisiaj to już nie jest tak oczywiste, jak to było w XIX, XVIII wieku i wcześniej. Za każdym razem było nieco inaczej. Gogol, kiedy pisał ten tekst w 1835 roku, przede wszystkim przymierzał się do groteski i do analizy relacji społecznych i struktury społecznej panującej w Rosji carskiej przedrewolucyjnej. Potem, jak okazało się, że w 1842 roku z premiery ostentacyjnie wyszedł car, trzaskając drzwiami i mówiąc, że co to za komedia, która nie spełnia wyobrażeń na temat gatunku, ta gogolowska komedia kończy się pesymistycznie, kończy się tragicznie. Car zadał pytanie, co to za eksperymenty, co to za gra, co to za interpretacja, co to za świat. On przyszedł do teatru, żeby się bawić, tak jak większość ludzi.
Nie, no kupca trzeciej linii córka, a już taka córka, że... Że samemu generałowi wstydu, no nie zrobi. Dla mnie powiadam, mąż jaki by nie był, wszystko jedno, może być nawet drobnego wyglądu, byle szlachcic.
Ja jestem radcą tytularnym i potrzebuję, no wiesz, no, rozumiesz?
No rozumiesz, no rozumiesz, no jakże ty mnie rozumiesz, no oczywiście, że trzeba rozumieć.
Ja dzisiaj cały czas proszę aktorów i współtwórców tego spektaklu, żeby myśleli troszkę głębiej niż schemat większości interpretacji, bo są bardzo różne. Proszę wszystkich, żeby wyrzucili ten schemat i to wyobrażenie farsowe interpretacji ożenku, czyli bardzo jaskrawe, charakterystyczne typy, salonik, samowarek, przyklejone wąsy i będzie zabawnie, no bo to jest fantastyczny tekst, bo jest genialne tłumaczenie Tuwima, inteligentne, błyskotliwe, dowcipne.
Przed swoim przyjacielem takie rzeczy ukrywasz. Masz podobno zamiar ożenić się.
Ożenić się, no gdzie to brednie, jakieś jasko, no nic podobnego mówię.
Zamiar chrześcijański? Nawet jeśli ojczyzna chodzi niezbędny, bardzo proszę, pomogę ci, wszystko załatwię. A ty, bo jak co i tak dalej, szlachcianka czy z urzędniczej kategorii, czy kobiecka córka, jak się nazywa?
Agafia Tychonowna.
Agafia Tychonowna, prawda, Chłystowa.
Właśnie, że nie, Koperdiadina.
Sześć piłowa w tej ulicy.
A nie, bliżej Piasków, z Mydlanego Zaułku.
Zaraz to wszystko obrobię, ty idź, jesteś już niepotrzebna.
Ej, to sam wesele urządzisz?
Sam, możesz się nie wtrącać.
Bez wstydniku, ale to nie jest mężczyzny sprawa. I... No dajże dobrodzieju spokój, no jakże tak można, no.
Nic się, babo, nic się na tym nie znasz. Nie wtrącaj się.
Cały czas szukam takich tekstów, które pokazują zwykłego człowieka, takiego jak 98% z nas. I ta sztuka daje takie szanse, żeby się pochylić nad tymi nieudacznikami, wkładam to słowo w cudzysłów, tymi przegranymi, tymi loserami. Staram się przyglądać im z olbrzymim ciepłem. Patrzę na ich i swoją bezradność wobec problemów miłości, wobec problemu ożenku, wobec problemu istnienia i zdefiniowania takiego pojęcia, jak czym ma być współczesna rodzina. Co to znaczy współczesna miłość, co to znaczy odpowiedzialność, co to znaczy macierzyństwo, co to znaczy ojcostwo, czym jest związek małżeński, czy w ogóle on ma jakikolwiek sens. I Gogol już w XIX wieku stawia te pytania, oczywiście z innej perspektywy, ale my dzisiaj je wyławiając dotykamy problematyki następującej. Żyłem spokojnie, jak mówi Podkolesin. Byłem czy jestem człowiekiem szczęśliwym, ale dyktat społeczeństwa, dyktat rodziny, dyktat otoczenia narzuca na mnie pewien schemat postępowania. I tu rodzi się problem wolności człowieka i jego wyboru.
Ale kiedy się ożeni, wszystko się zmieni. Zaraz pojawi się kanapka, piesek, czyżyk w klateczce, ręczna robótka. Aha. Ale nie uważasz, no. Siedzisz sobie na kanapce.
I nagle usiądzie obok śliczna, uważasz, kobietka. I zacznie cię, uważasz, rączką.
Możesz racja. Do wszystkich diabłów, jakby się tak zastanowić, jakie te rączki bywają, to...
One nie tylko rączki mają. Mają takie rzeczy. Takie rzeczy mają, że diabli wiedzą, czego nie znajdziesz.
Ja ci przyznam ci się, że ja bardzo lubię, kiedy koło mu siądzie coś.
Krótko mówiąc, to jest cały czas historia o tych wewnętrznych i zewnętrznych rozterkach człowieka. To znaczy z jednej strony to są marzenia o jakimś idealnym związku, a z drugiej obawy, jaki ten związek może być. I cały czas próbujemy w każdej z tych postaci odnaleźć jej tragizm również, jej poczucie humoru, jej bezradność, jej marzenia, jej wątpliwości. To jest fantastycznie napisana sztuka, w której splatają się warkocze namiętności różnych postaci. Przypomnę, mamy Podkolesina, starzejącego się kawalera, z drugiej strony Agafię, która jest starzejącą się panną, która też już usilnie wręcz krzyczy jej natura, że musi wyjść za mąż, ale oboje są bardzo do siebie podobni, bo są bardzo wrażliwi, są bezbronni wobec tych swoich potrzeptów wewnętrznych, a wiedzą, że jak z Meduzą, z nimi jest tak, że jeżeli mają po 30 parę, prawie 40 lat, szczególnie w tamtych czasach, ale i dzisiaj, zaczyna się świecić taka czerwona lampka, która mówi, już ci się kończy czas, już za chwilę staropanieństwo, starokawalerstwo.
Zaraz, jak tak można? No spokojnie, przecież mówisz o tym tak, jakby zaraz miał być ślub.
Czy ci się stan małżeński przestał podoba?
Nie, no owszem, podoba mi się.
To o co chodzi?
No nie, nic, no po prostu uważam, że to jest jakieś takie dziwne.
Co jest dziwne?
No jak to co? No to, że przez całe życie byłem nieżonaty, a teraz nagle łożenek.
I nie wstydzisz się! Czym teraz jesteś? Niczym! Kawał drewna nic nie znaczysz! Po co żyjesz?
No...
Spójrz w lustro, co tam widzisz?
No...
Głupią twarz, nic więcej! Ale kiedy się ożeni, to tutaj, naokoło,
pojawią się takie małe maleństwa.
I wszystkie, jak dwie krople wody, wykapany tatuś.
To jest spektakl o wyborach, to jest spektakl o namiętnościach, to jest spektakl o marzeniach, to jest spektakl o tym, jak sobie radzić z porażkami. Nie kończy się pogodnie, nie kończy się wesoło. Pokazujemy abstrakcyjny, surrealny świat rodem z obrazów Chagalla. To jest bardziej ten kierunek niż kierunek klasyczny. Bardzo zależy mnie i również współtwórcom, żeby młodzi ludzie zechcieli przyjść do teatru, bo to ich przede wszystkim czeka dylemat ożenku bądź zamąż pójścia i zadawania sobie pytania, czemu to służy i po co to jest. Zapraszamy na naszą premierę. Kiedy? Nie wiem. Na razie premiera jest odwołana i zawieszona do czasu przywrócenia terminu, który będzie wynikał z obserwacji tego, co się dzieje w naszym kraju.
A ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego działającego pod auspicjami UNESCO. Dzień obchodów ustalono na 27 marca w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu i od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad 100 narodowych ośrodków Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na całym świecie. Mirosław Czyżykiewicz do muzyki Jerzego Satana. No i słowa legendarne, wiersza popularnego niezwykle, szczególnie w latach 80., wiersza Edwarda Stachury. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze przygotowała dla swoich czytelników ofertę internetową o nazwie Non-Stop Norwid. O akcji tej mówiliśmy już tydzień temu. Dzisiaj o kolejnych atrakcjach przygotowanych dla czytelników w świecie wirtualnym opowie Anna Urbańska, specjalistka do spraw kontaktu z mediami tej instytucji.
Wszystko to, co robimy w ramach Non-Stop Norwid, a chcę zaznaczyć, że każdego dnia ta działalność jest rozszerzana i wzbogacana o kolejne pomysły. Wszystko to dostępne jest w naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na Instagramie, na kanale YouTube, a także lista poszczególnych działań z odpowiednimi adresami wskazującymi do poszczególnych inicjatyw dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Norwida, więc zachęcam do śledzenia tych profili i do śledzenia naszej strony internetowej, aby być na bieżąco z tym, co mamy do zaprezentowania. To, co uruchomiliśmy w ramach akcji Nonstop Norwid, oczywiście wynikało z zapytań ze strony naszych czytelników i użytkowników. Rodzice, uczniowie, szkoły, nauczyciele zaczęli pytać nas, gdzie mogą znaleźć na przykład interesujące ich lektury. Osoby, które były stałymi bywalcami Góry Mediów z kolei wychodziły z zapytaniami do Góry Mediów, gdzie mogą znaleźć interesujące ich filmy. Być może są dostępne w internecie, a nie mogą teraz z nich skorzystać, ponieważ biblioteka po prostu jest fizycznie zamknięta. Więc to, co tworzymy, jest przede wszystkim podyktowane zapotrzebowaniem ze strony czytelników, ze strony naszych użytkowników. Dzisiaj biblioteka jest zamknięta, natomiast to nie oznacza, że wszystkie nasze zasoby są niedostępne, bo część tego, czym dysponuje Biblioteka Norwida, jest zdigitalizowana i można z tego korzystać w internecie. I spora część tych zasobów oczywiście jest też dostępna zupełnie nieodpłatnie. Biblioteka Norwida organizacyjnie działa, można powiedzieć, normalnie. Oczywiście jesteśmy troszeczkę ograniczeni kadrowo, ponieważ część naszych pracowników przebywa na urlopach, na opiece na dziecko, ale spora część pracuje także w sposób zdalny. Działy funkcjonują. Działa sekretariat, funkcjonuje administracja, kadry, księgowość, dyrekcja. Piszemy projekty, na przykład jeden z naszych projektów spotkał się z pozytywną opinią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymaliśmy 90 tysięcy złotych na digitalizację zbiorów radyskich, więc to wszystko się toczy. Nasi czytelnicy mają dostęp do sporej części zbiorów, pomagamy, dzielimy się informacją, jak tylko możemy, merytorycznie udzielamy wszelkich porad i podpowiedzi, jak można w sposób zdalny skorzystać z zasobów bibliotecznych. Jeżeli coś jest dostępne u nas, no to oczywiście wskazujemy nasze źródła, ale jeżeli jest to niedostępne w Bibliotece Norwida, to także nasi pracownicy posiadają kompetencje i wiedzę ku temu, żeby wskazać czytelnikom miejsca ogólnodostępne już poza Biblioteką Norwida w internecie. Jak będzie wyglądało funkcjonowanie biblioteki w dalszej przyszłości, no dzisiaj trudno jest przewidzieć, ponieważ my w tej chwili czekamy cały czas na wytyczne. Czekamy na takie wytyczne zarówno ze strony państwa, jak również ze strony naszych organizatorów, ponieważ no w tej chwili każdy działa w myśl zasady, że bezpieczeństwo i zdrowie zarówno czytelników, użytkowników, jak i pracowników jest najważniejsze. Zobaczymy, co się wydarzy. Pragnę także uspokoić naszych czytelników, że wszystkie opłaty za książki, które zostały naliczone od 15 marca, do 31 są wstrzymane. Jeżeli konieczność będzie wymagała przedłużenia kwarantanny i biblioteka nadal będzie zamknięta i nie będą przyjmowane zwroty, to ten okres oczywiście będzie wydłużony. Więc tu proszę czytelników o spokój, proszę, żeby się nie martwili, na spokojnie podeszli do tematu i jak tylko wrócimy na normalne tryby funkcjonowania, to oczywiście będzie można książki oddawać. Zachęcam także naszych czytelników do wykorzystania możliwości, jakie daje nasz e-katalog przez stronę internetową Biblioteki Norwida i wejście w katalog, ten tradycyjny katalog do wyszukiwania pozycji bibliotecznych, należy wybrać opcję, tym razem nie opis bibliograficzny, tylko wolne lektury Legimi Bibliografia Ziemi Lubuskiej. Co to daje? To pozwoli odnaleźć te zasoby biblioteczne, które są dostępne w sieci, ale w wersji cyfrowej. I tam odnajdziemy nie tylko e-booki, ale także audiobooki, filmy, jakieś ekranizacje, wszystko to, co jest dostępne w internecie w wersji cyfrowej. Także takie możliwości daje nasz e-katalog. My oczywiście także rekomendujemy inne platformy, na przykład Polona, czyli katalog Biblioteki Narodowej. Rekomendujemy skorzystanie z platformy Wolne Lektury, czy też z innych platform w ramach pakietu nieodpłatnego. Rzeczywiście dzisiaj coraz więcej jest platform, które udostępniają e-booki komercyjnie, ale na ten czas, kiedy mamy kwarantannę, udostępniają na pewien okres nieodpłatny dostęp do tych zasobów, także warto to śledzić i warto z tego skorzystać. My oczywiście o tym piszemy na naszych fanpage'ach i na stronie internetowej biblioteki, więc warto być na bieżąco i śledzić te nasze posty i wpisy. To, co mogę jeszcze zarekomendować, to także możliwość skorzystania z Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej czy z wirtualnej czytelni Norwida. To wszystko, co jest zdigitalizowane, mogą Państwo w tym miejscu wyszukać, znaleźć, poczytać, posłuchać, obejrzeć, a tego jest naprawdę sporo. Także zachęcam do korzystania, do wchodzenia na naszą stronę internetową, śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Twitterze, Instagramie i kanale YouTube.
A za moment kolejny, drugi już materiał, ponieważ pierwszy został wyemitowany tydzień temu w Kulturalnym Lubuskim, o aktywności kulturalnych instytucji w wirtualnym świecie ostatnimi czasy.
Kwarantanna to czas, w moim przypadku przynajmniej, nadrabiania zaległości. Staram się przeczytać to, czego przez nawał zajęć przeczytać do tej pory nie zdążyłem, obejrzeć zaległe filmy, posłuchać zapomnianych płyt. Jest to również znakomita okazja do skorzystania z wirtualnej oferty teatrów, oper, operetek i muzeów. Proponuję zatem, abyśmy dziś skoncentrowali się na tych ostatnich. Swoje wirtualne podwoje otwierają więc przed nami zupełnie za darmo Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Historii Polski czy też Muzeum Narodowe i jego oddziały. Aby zwiedzić muzeum online, wystarczy wejść na stronę internetową tej instytucji kultury i po prostu rozpocząć oglądanie przygotowanych symulacji, zdjęć czy też nagrań. Nie trzeba się nawet rejestrować. Dodatkowe informacje można uzyskać także między innymi na stronie Kultura Dostępna lub na stronie www.e-muzeum.eu, a także na profilach w mediach społecznościowych. Dziś chciałbym polecić Państwu e-zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie. Po wejściu na stronę internetową tej szacownej instytucji wybieramy więc zakładkę Multimedia, a w niej podmenu Filmy. Tu znajdziemy podrozdziały Artyści i dzieła, Dobranocki w muzeum, Encyklopedia sztuki w polskim języku migowym, Wykłady i Oprowadzania. Postaram się zatem pokrótce omówić każdy z wymienionych rozdziałów. Artyści i dzieła. Znajdziemy tu opisy, a przede wszystkim krótkie filmy poświęcone arcydziełom zgromadzonym w Muzeum Narodowym, pochodzące przede wszystkim z Galerii Sztuki Średniowiecznej. Przewodnikami są wybitni znawcy tematu, historycy sztuki. Każdy z filmów jest ilustrowany muzyką, która wprowadza nas w nastrój epoki. Dobranocki w muzeum. To po prostu bajki, inspirowane dziełami polskich artystów. Dzięki wyobraźni dzieci i rodziców, bohaterowie znanych obrazów wystąpili w nowych rolach. Każda z bajek przybrała formę krótkiego filmu z angielskimi napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Encyklopedia sztuki w polskim języku migowym. To ni mniej, ni więcej jak baza wiedzy na temat sztuki w polskim języku migowym skomponowana tak, aby niesłyszący mieli łatwy dostęp do zagadnień, które mogą być dla nich trudne i zawiłe w języku polskim, bo zawierające definicje słownikowe czy specjalistyczną terminologię. Niesłyszące osoby mają tu więc okazję na zdobycie wiedzy i podniesienie kompetencji kulturowych. Wykłady. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tu do wyboru blisko setkę wykładów na temat sztuki prowadzonych przez uznanych naukowców i specjalistów w swoich dziedzinach. I na zakończenie zakładka oprowadzania. To cykl filmów, w których wybitni historycy sztuki oprowadzają widzów po poszczególnych ekspozycjach Muzeum Narodowego w Warszawie. Nierzadko są to oprowadzenia kuratorskie, czyli wykonane przez kuratorów wystaw, połączone oczywiście z krótkim wykładem na temat tła historycznego ekspozycji bądź epoki, w której dane dzieło powstało. Znajdziemy tu więc takie rarytasy, jak oprowadzenie po wystawie zatytułowanej Mark Rothko – Obrazy z National Gallery of Art w Waszyngtonie, gdzie córka artysty, dr Kate Rothko, opowiada o życiu i twórczości ojca, oprowadzenie kuratorskie po wystawie Olga Boznańska 1865-1940, czy oprowadzenie kuratorskie po galerii Faras, jedynej w Europie i wyjątkowej w skali światowej ekspozycji zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom, uczestniczącym w latach 60. ubiegłego wieku w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. To wszystko możemy podziwiać, nie ruszając się z ulubionego fotela.
Kulturalne Lubuskie.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim. Marcin Kosiński za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na następne Kulturalne Lubuskie za tydzień, 4 kwietnia, jak zwykle o godzinie 14:00.